Dobry wieczór Państwu. Proszę Państwa, 21 marca 1685 roku w Eisenach urodził się Jan Sebastian Bach, twórca wszelkiej muzyki, a przede wszystkim prawdziwy twórca heavy metalu, proszę Państwa. Dlatego musiałem puścić fugę, tokatę i fugę Debol Jana Sebastiana Bacha. Wykonanie oczywiście Ryszarda Jasińskiego. Szanowni Państwo, Panie Banaś, co tam z tymi pieniędzmi? Pan coś krzyczał tutaj, pisał, że nie ma pieniędzy na coś, na broń i w ogóle takich różnych rzeczy. Nie wiem, skąd Pan to wziął. Natomiast Pani Katrin, tu już ktoś Pani wyjaśnił. To zdanie angielskie a friend in need is a friend indeed. Trzeba powiedzieć z twardym ED na końcu, dźwięcznym. Pan prezydent na pewno nie powiedział dick, jak niektórzy mówią, tylko po prostu on powiedział indeed. Indeed i zjadł to, o, tak trochę szybko po polsku zaakcentował i zjadł to ED. I można było tak zrozumieć po prostu, ale jak posłuchałem tego, to tam nieprawda jest to z tym, że on tam powiedział indeed. To nieprawda. To po prostu ludzie się również nie wsłuchali. Po prostu bardzo źle to zaakcentował i zjadł tą końcówkę. I bo to angielskie słowo indeed jest takie bardzo dźwięczne i to długie e i tak dalej, i tak dalej. Także to nieprawda. Harris się śmiała, to powiedział, nie no, Harris się śmiała z innego powodu, bo mogła musiał się takiej skojarzyć, ale on powiedział indeed, to jest pewna różnica. Indeed w pierwszej to są dwa słowa, a indeed jest jednym słowem. I on, tak jak on powiedział, to wyglądało dokładnie to samo, co pierwsze zdanie, więc się zaśmiała. Ale to nieważne, nie wiemy, co zrozumiała Kamala Harris, nie jesteśmy, proszę Państwa, Kamalą Harris i przede wszystkim nie jesteśmy Amerykanami, żeby zrozumieć, żeby odczuć te wszystkie wrażenia językowe. No cóż. No zdarzyło się i Kamala Harris okazała się, że przede wszystkim ma bardzo ładnie się śmieje, rzeczywiście bardzo ładnie się śmieje, a w dodatku ma poczucie humoru i już. Ona usłyszała indeed, czyli jakby w cycku, indeed, właśnie, bo on tak powiedział, nie indeed z ed na końcu, tylko wyszło indeed, jakby wyszło w cycku po prostu, no. Tak to mniej więcej wyglądało, ale na pewno nie indeed, tego nie było. Proszę zobaczyć, że każdy język ma swój zestaw dźwięków i bardzo ciężko jest się dopasować czasami do innych dźwięków, proszę Państwa. No Panie Banaś, co z tym? Okej, Szanowni Państwo, ja coś Państwu przeczytam, podesłała mi Agata. Bardzo ciekawa wersja współczesna, bo dzisiaj do tego wrócimy, bo ja chcę później w drugiej części porozmawiać o czymś, co jest jeszcze jednym aspektem wojny na Ukrainie, którego my w ogóle nie bierzemy pod uwagę. Czyli, ale to zobaczycie, proszę Państwa, w drugiej części. No. Sienkiewicz.com mówi, że na spotkaniu Kaczyński miał powiedzieć o brakach funduszy na uzbrojenie, tak? Ale to tak, być może, nie wiem, co oni tam mówili na tym spotkaniu, do tego wrócimy. Najpierw przeczytam Państwu coś, co idealnie ilustruje. To oczywiście nie ja napisałem, autor jest nieznany, a szkoda. Posłuchajcie, taka jest wersja współczesna lokomotywy Juliana Tuwima. Biało-czerwona, piękna, wrażliwa, stoi i czeka. Czeka i słucha, na maszynistę czeka, na zucha, który po torach ją poprowadzi. Jak dotąd żaden sobie nie radził. Ach, jak jej smutno. Ach, może jutro. Ach, to czekanie. Ach, niech się stanie. Różni się do niej podoczepiali. Czerwoni, czarni, różowi, biali. Ci, co narodem od dawna gardzą i czym jest honor, nie wiedzą bardzo. I różne typy w każdym wagonie. Po lewej siedzą i prawej stronie. W pierwszym wagonie same buraki, Kępa, Tarczyński, Ziobro i Jaki. W drugim ci z innej, przeciwnej kasty, Biedroń ze Śmiczkiem, Zandberg Czarzasty. W trzecim ci, co to nie lubią Ruska, w czwartym wrogowie Donalda Tuska, w piątym faszyści, nacjonaliści, marzą, by wreszcie sen ich się ziścił, o Polsce białej i dla Polaków, bez kolorowych, bez obcych smaków. W szóstym ci, co mają pociąg do kasy, tłuste, wesołe, chciwe grubasy. W siódmym fałszywi, czarni bogowie, kłamstwa z ich ambon czuć w każdym słowie. Od nieprawości płonął im Kiecki, wśród nich Głódź, Janiak, Dziwisz, Gołdecki. Nie czują hańby, nie czują wstydu. Tory są krzywe? To wina Żydów. W ósmym zieloni i ekolodzy, ci w drugiej klasie, bo są ubodzy. W dziewiątym Gowin, cwany harpagon, który najchętniej zmieniłby wagon. W dziesiątym Kibol, wandal wraz z szują, co by tu zepsuć, w przedziale knują. A tych wagonów jest ze 40, w nich szarlatanów mnóstwo się mieści. Lecz gdyby przyszło 1000 atletów i każdy kupił 1000 biletów i choćby każdy mięśnie naprężał, dziś nie pojadą, zbyt wielki ciężar. Nagle buch, nagle ruch, nagle świst, nagle pist. Najpierw nieszybko, niespieszno, powoli szarpnęła maszyna, by uciec z niewoli. I koła zaczęły się kręcić z bozołem, w wagonach zaś kręci się handel pod stołem, o ważne posady się toczą rozmowy, o władzę, o spółki i zmowy, i zmowy. No jak się Państwu podoba? Świetne, prawda? Kapitalnie ktoś to napisał i pokazał, proszę Państwa, całą paranoję, która dzieje się w tej chwili w Polsce. Ja się napisałem taki post, o co chodzi w tej zmianie konstytucji. Ponieważ po tym spotkaniu była seria takich wywiadów bezpośrednio pod KPRM-em i każdy z nich, który tam był, łącznie z Gowinem, który już z porozumieniem wspiera troszkę rząd, ale ostrożnie go wspiera po prostu, i mówili, że coś tam było na temat zmiany konstytucji. Nie wiem, co mać w tej konstytucji. Jeśli w konstytucję trzeba wpisać również dodatkowe opodatkowanie czy sekwestr majątków, czy rekwizycję majątków oligarchów rosyjskich, którzy są w Polsce, czy ewentualnie kogoś innego, prawda, proszę Państwa, czy jakieś dodatkowe opodatkowanie na firm, które mimo sankcji dalej pracują w Rosji. Nie wyobrażam sobie zresztą, jak oni będą dodatkowo opodatkowywać Leroy Merlin, który notabene rosyjska rakieta, na którą Leroy Merlin płaci podatki, trafiła w Leroy Merlin na Ukrainie. Bardzo dobrze, to Francuzom, szkoda tylko ludzi. Więc, szanowni państwo, to ja nie rozumiem. To aż trzeba zmiany konstytucji? Dalej, budżet wojska. Po co jest zmiana konstytucji? Tam chyba chodzi o to, że można zadłużać budżet, jeżeli chodzi o odbronność. Ale co to jest obronność, proszę Państwa? Konkretnie zdefiniujmy tą obronność i to wcale nie trzeba, bo to jest chyba już w ustawie zasadniczej. Tam kwestia budżetu, czy kwestia obronności z wolnej ręki i tak dalej, zawsze mogą być odpowiednie ustawy Sejmu, które pozwolą zbilansować, znaczy w jaki sposób odnowić budżet, powiększyć go, pomniejszyć, nie wiem, proszę Państwa. Naprawdę nie wiem. One są ponad normę finansowane na wojsko i uzbrojenie. Panie Banaś, tak, tylko co to znaczy wojsko i uzbrojenie? Czy wojskiem jest tak, że cała masa biur pracujących w Alei Niepodległości, która nigdy w życiu nie była w wojsku, ale pracuje, również jako pracownicy cywilni, czy wojskiem i obronnością są kolejne Pegasusy i kolejne zwiększanie budżetu CBA, który jest jak worek bez dna, bo zawsze będzie, proszę Państwa, jak worek bez dna? Czy proszę Państwa, francuska centrala właśnie odłączyła ukraiński oddział Leroy Merlin od sieci? Bardzo dobrze. Ale to niech odnosi Renault, bo zaraz o tym powiem, proszę Państwa. Ponieważ zdefiniujmy, co to jest obronność. Najpierw potrzebuję definicję, proszę Państwa, tej obronności. Co wchodzi w skład obronności? Czy na przykład w skład obronności wchodzi budowa schronów dla ludności cywilnej? Czy kształcenie młodzieży w specjalnych tych, czy powiedzmy kształcenie młodzieży w jakikolwiek sposób? Czy to będzie PO, które mogą prowadzić emerytowani wojskowi przecież? Tylko to PO bez polityki, jakie było, tylko PO konkretnie uczące pierwszej pomocy. No już nie mówię o ganianiu w stroju OP-1 z maską Pegas na głowie, prawda? Czy zapoznają się z bronią i tak dalej. To też są koszty. Również i trzęsie. Czy to też należy do obronności, czy nie? Czy to ma być kolejne zabawki dla panów, żeby pan minister jeden czy drugi mógł się pokazać na tle jakiegoś helikoptera i powiedzieć, o, takich helikopterów kupimy 1000 po prostu. Prawda? No więc, TAS, ja do tego wrócę jeszcze. Więc proszę Państwa, proszę się zastanowić. To bym chciał wiedzieć. Czy to jest ilość żołnierzy w poszczególnych rodzajów broni, ale żołnierzy czynnych, sprawnych, żołnierzy, którzy są na froncie przygotowani do walki, a nie żołnierzy biurowych. Czy na przykład, proszę Państwa, Czy na przykład, proszę Państwa, jesteśmy, czy do tej obronności należą, będzie na przykład naprawa torów, bo chodzi o przepustowość różnego rodzaju transportów wojskowych, dróg i tak dalej, i tak dalej. Co to będzie, proszę Państwa? Co to będzie, proszę Państwa? No proszę powiedzieć. No. I ja zupełnie nie rozumiem tego właśnie, po co to wpisywać w konstytucję? To bez sensu. Tam jeszcze chcą coś wpisać, tylko nie wiem co. Tylko nie wiem dokładnie co, bo nigdzie się nie mogą oczekiwać. Oni wszyscy mówili coś i nie mówili nic, tak na dobrą sprawę. Nie wiem, po cholerę było to spotkanie, po to chyba, żeby pokazać, że coś się robi, prawda? Kamil, tak, to jest kanał do dodruku pieniędzy poza budżetem, myślę. Oczywiście. Więc proponuję, abyście Państwo jednak w jakiś sposób, żeby to zdefiniować. Wszystkie założenia obronności, bo wszystko, proszę Państwa, będzie, bo wszystko niestety kosztuje. Łącznie ze szkoleniem. Bardzo ładnie mówić, tak jak mówił pan minister, były minister Sienkiewicz, o szkoleniu miesięcznym młodzieży i dziewcząt do lat jakichś tam, prawda? Może to być, oczywiście, szkolenie miesięczne w miejscu zamieszkania najprawdopodobniej, ale to szkolenie też kosztuje. Bo to, żeby nie bać się broni, trzeba chociaż raz jej strzelić, a nabój kosztuje. Jeżeli to pomnożymy przez ilość ludzi, 1-2 miliony ludzi, którzy będą musieli to szkolenie przeżyć, a pewnie więcej, bo to trzeba być 15, to nawet jeżeli złotówkę, to już mamy 15 milionów, a jeszcze różne inne historie. Więc zupełnie nie rozumiem, po co majstrować w tym momencie przy konstytucji, lepiej od razu zacząć rozmawiać na temat planu obronności kraju i słuchać różnych głosów, zarówno głosów ludzi, takich jak państwo, o sobie nawet nie mówię, bo tam po co mojego głosu słuchać, prawda? Ale no właśnie, samorządy, co dane miasto potrzebuje, to każde miasto ma specyfikę. Inaczej się będzie bronić Półtuska, a inaczej się będzie bronić Przemyśla. Przecież to jest wiadomo, prawda? O, kolejki do strzelnic są na 2 miesiące do przodu. Teraz tak, czy w tej całym planie obronności, żeby zwiększyć wydatków, jest przewidziane również dawanie ludziom broni? No więc widzicie. No więc to są pełne Półtuska. No, Półtusk to jest takie miasto, Półtusk. No. No więc warto by zrobić ten, warto by na ten temat pomyśleć. Nie rozumiem tego po prostu, po co majstrować przy konstytucji. Natomiast jest o wiele gorsza rzecz. Posłuchałem później Błaszczaka, chyba z Brukseli w tej chwili, który coś tam mówił. I to jest przerażające, ale o tym będzie w drugiej części, proszę Państwa. A tutaj ktoś wspomniał o Miedwiediewie. Tak. Przy okazji chcę powiedzieć, że jutro prawdopodobnie nie będzie audycji wieczornej. Mam coś do załatwienia. Pogrzeb odbędzie się w czwartek Miedwiediewa, proszę Państwa. No nie, żartuję, ale na pewno nie będzie. Nie będzie. I o, pestki podrożały. No właśnie. Dokładnie przystosować podwiadowe centrum ZK. Tak, to jest tak, że w to wchodzi ochrona kontrwywiadowcza, jeszcze w tą obronność, szereg innych rzeczy. Nie wiem, być może pojutrze zrobimy taką audycję na ten temat i sobie porozmawiamy. Ja się przygotuję lepiej do tego, bo tak to nie ma co, bo pieniędzy, proszę Państwa, na wojsko można wydać ile się chce. I można dawać całą masę wydatków, całą masę pieniędzy, ale po co? Trzeba by po prostu, moim zdaniem, zredukować liczbę generałów, którzy są niepotrzebni. Zupełnie. Zwiększyć liczbę oficerów i żołnierzy, którzy są czynni i potrafią strzelać i wiadomo. No. Taurus, miesięczne szkolenie, to szybko wróci z głowy, potrzeba w szkołach przedmioty obronie, szkolne strzelnice obowiązkowe. Tak, ale nawet, proszę Państwa, takie zasady jak paintball bells. Paintball games, które tutaj przez pewien czas armia brytyjska, ja pamiętam na początku lat 2000, prowadziła treningi paintball games dla ludzi. Dla młodych ludzi po prostu. No. Daramagos, nie, Putin będzie później. Najpierw muszę się wyćwiczyć, bo już dawno nie strzelałem, więc najpierw będzie ten mniejszy cel. Właśnie. Otóż, proszę Państwa, Miedwiediew dał głos. Oczywiście jest to bardzo antypolskie. On wyraźnie grozi Polakom, że Polacy sami będą prosili, by Rosjanie weszli do nich, prawda? Bo ponieważ tak zdrożeje gaz i wszystko, że Polacy sami będą do Rosji szli. Niestety on trochę racji tutaj ma, bo patrząc na to, co się dzieje w ogóle w w internecie i w komentarzy ludzi jest coraz więcej ludzi, którzy uważają, żebyśmy powinni nie zwracać uwagi na Ukrainę, tylko patrzeć, handlować z ruskimi, bo to największy jest właściwie nasz partner i oni nam, Rosjanie, nigdy w życiu, prawda, nas nie zawiedli. Tak, takie rzeczy słyszałem, proszę Państwa. To jest idiotyzm. To jest idiotyzm, proszę Państwa. Nie piszę tam o wejściu z broni, tylko w sprawę ekonomiczno-gospodarce. No, ale Pani Agnieszko, a czym to jest, jak nie wejście zbrojne? Jest to wywołanie wojny. Na ogół zresztą część wojen zaczynała się od wojen celnych, Szanowni Państwo. Niestety. Niestety, proszę Państwa, i nic na to, proszę Państwa, nie poradzimy. No. Co tutaj on tak mówi? On mówi coś takiego, że premier Mateusz Morawiecki z wicepremierem Kaczyńskim, premierami Czech i Słowenii udali się do Kijowa pociągiem o podwyższonym standardzie bezpieczeństwa. Prawie jak Illich w wozie pancernym za niemieckie pieniądze. To co, to tam już jest, tak można to mówić, że za niemieckie pieniądze Illicha im wrzucili? No, bardzo ciekawe. Napisał Miedwiediew. Poza tym derusyfikacja i tak dalej. Oni piszą tak, on mówi tak, wszystko Polska, ale Polska nie musi się już liczyć z kosztami. Wszystko, co mogła stracić z powodu własnej wieloletniej patologicznej rusofobii, już straciła. Więc teraz, jak mówią ukochani sąsiedzi Polaków, jak się pali stodoła, to ich chata się pali. Ostrzegł były prezydent Rosji, prawda? Nazwał w ogóle naszą postawę wobec agresji na Ukrainę, nazwał wiciem się z bólu fantomowych. I powiedział coś takiego, w czym ma trochę racji, proszę posłuchać. Jej elity z trudem przyjmują do świadomości, chodzi o polskie elity, że czas niepokojów zakończył się prawie 400 lat temu wraz z wypędzeniem z Kremla polskich najeźdźców. Do powstania Wielkiego Imperium Rzeczpospolita obojga narodów nie doszło nawet później, a winę za to ponoszą nie machinacje Rosji, lecz wewnętrzne spory, korupcja, niepowodzenia gospodarcze i przegrane bitwy. Z częścią, zgadzam się z częścią, bo rzeczywiście głównie rozbiory i cała reszta to nieudane powstania, wewnętrzne spory, prawda, korupcja klasy rządzącej wówczas, czyli głównie arystokracji i tak dalej, i tak dalej. Ale to, czy to czasami Rosja nie stała za tym wszystkim? Czy to nie stała Rosja za tym wszystkim, panie Miedwiediew? No. I zdaniem rosyjskiego premiera, polska propaganda jest najbardziej złośliwą, wulgarną i krzykliwą krytyką Rosji. Samą Polskę określił mianem wspólnoty politycznych imbecyli. A więc dobrze. Jako przedstawiciel wspólnoty politycznych imbecyli, tak jak mówią o Polakach, on mówi, no to proponuję, panie Miedwiediew, ale przynajmniej nie jestem lachociągiem, prawda? Bo to, że pan jest lachociągiem Putina, to wszyscy wiedzą, niestety. To wszyscy wiedzą. I jest pan współwinny całych tych zbrodni, które robią po prostu. Ale ich ten Kreml boli sprzed 400 lat. Tak, bo to chyba byśmy sami jako jedyni po prostu zajęli Moskwę i spalili im ten zasrany Kreml. Trzeba to ponowić, proszę państwa. Trzeba to ponowić. Natomiast widać wyraźnie z tego, czego on się boi. Stąd wymienił bez sensu Rzeczpospolitą obojga narodów troszeczkę. On się jednak boi tego układu, który może po tym wszystkim powstać mniejszych krajów po prostu. Mniejszych, no, dwóch większych krajów i reszty mniejszych, czyli Polska, Ukraina, Czechy, Słowacja, Rumunia, Bułgaria, Mołdawia. Boi się tego, proszę państwa. No. Bandżu, panie Bukowniku, wczoraj rozmawiałem z osobą, która stwierdziła, że nie ma wojny na Ukrainie, a Ukraińcy są przesiedlani do Polski, bo część zachodniej Ukrainy będzie należeć do Rosji, a wschodnią Izraelowi. To już takie rzeczy nawet mówią? No to bardzo ciekawe, proszę państwa, arcyciekawe. Ja zresztą słyszałem dzisiaj parę też różnych takich dziwnych historii spiskowych, o których nie chcę mi się nawet czytać czy mówić, chociaż właściwie jedna, zaraz zobaczę zresztą, proszę państwa, zaraz ją zobaczę, tą historię. Zaraz zobaczymy, gdzie ja to mam, proszę państwa, muszę znaleźć, bo to było coś ciekawego. No już gdzie ja to mam, kurczę, o jest. Gdzie to jest? Nie, no właściwie nic tutaj, no czego tutaj tego nie ma, no. Aha, otóż w Rosji naprawdę dzieje się źle, muszę powiedzieć. Oni się zaczęli bać i robią za mordę społeczeństwa. Za mordę społeczeństwo trzeba kupić część społeczeństwa, które będzie trzymać za mordę drugą część społeczeństwa. I otóż prezydent Federacji Rosyjskiej, Władimir Putin, wczoraj podpisał dekret podnoszący wszystkie emerytury, pensje budżetowe i wszystkie opłaty. Dekret wchodzi w życie w dniu jego podpisania, czyli właśnie wczoraj wszedł. Specjalna operacja delimitaryzacji i denazyzacji Ukrainy zostanie zabezpieczona
do końca. Bezprecedensowe sankcje nałożone na Rosję przez Stany Zjednoczone i ich sojuszników to koniec ery. Od tego Zachód straci swoją globalną dominację, zarówno polityczną, jak i gospodarczą. Cała planeta zapłaci za ambicje Zachodu. Wiele krajów uklękło przed swoimi zagranicznymi mistrzami. Właśnie, na kolana. Tak, nigdy nie ugięliśmy się, nie ugniemy przed nikim, podkreślił prezydent Rosji. To się Rosjanom podoba, proszę Państwa, tym bardziej, że w większości wypadków dostaną podwyżkę, przede wszystkim dostaną podwyżkę policjanci i służby. Policjanci i służby, proszę Państwa, dostaną przede wszystkim podwyżkę i to jest najciekawsze, bo on potrzebuje jednak mieć, wiązać ludzi ze sobą i wiąże. I wiąże, proszę Państwa, tych ludzi ze sobą. Ale nawet taka wypowiedź Miedwiediewa, bo ja zupełnie nie rozumiem, to jest trochę tak jak ze mną. Skoro ja jestem taki nieważny, proszę Państwa, gadam takie głupoty, taki głupi w ogóle, jak to tam piszą, w ogóle oszukuję i tak dalej, to po cholerę nasyłać mi i tracić pieniądze na jakichś torów, prawda? Po co? Na jakiś troli? Po co mi nasywać w tym momencie? To znaczy, że to, co mówię, może się stać, może jest rzeczywiście ważne i prawdziwe, prawda? Bo dla kogoś nieważnego, ja również, jeżeli ktoś jest głupi i nieważny, nie tracę. No. Nie tracę, proszę Państwa, na nich żadnych tych. No. Natomiast jest jeszcze jedna ciekawa inicjatywa. To był ambasador Jerzy Marek Nowakowski, ambasador w Łotwie i w Armenii, prezes Stowarzyszenia Euroatlantyckiego. On twierdzi, że całkiem ciekawe byłoby Rosjanie na straż bronią atomową hipersoniczną. Ale gdybyśmy na przykład na Łotwie, Estonii czy Rumunii rozlokowali amerykańskie rakiety Tomahawk, to by osiągnęły Moskwę w 5 minut, prawda? I kto wie, czy nie warto tego robić, to robić, chociaż jak się okazuje, część generałów amerykańskich, o czym dzisiaj również było na ten temat, to część generałów amerykańskich uważa, że najwyższy czas nie czekać na to, co zrobi Putin, tylko go wyprzedzić. A to wiąże się jednak z czymś takim. Nie wiem, pani Kasiu, na co my czekamy. O tym będzie w drugiej części, dlatego że w drugiej części chcę się zająć pewnym aspektem wojny na Ukrainie, której chyba również nikt nie bierze pod uwagę. I nie dotyczy ona nas. Za każdym razem to niestety dotyczy nas. Tak samo jak ta wojna. No. Atomówek brakuje do nich. Do kogo? Do nich to chyba Arabery, to chyba Rosjanom, nie Amerykanom. Nie wiem, być może, gdyby tam stały rakiety Tomahawki i te wyrzutnie mobilne różne, czy inne tam wyrzutnie tam na Łotwie, czy na Łotwie, Rumunii, czy nawet w Polsce, no to Rosjanie byliby troszeczkę bardziej się bali. Proszę Państwa, Piotrek mnie prosił, Majcherczyk, żebym mu udostępnił antenę, więc muszę mu to udostępnić, bo dzisiaj mnie prosił, więc proszę Państwa, udostępniam antenę w tej chwili, powie kilka słów Piotrek Majcherczyk. Ja wracam z drugiej części. Potem puszczę piosenkę, zobaczycie jaką. To niestety nie jest oryginał, zresztą Piotrek sam to zapowie. A potem ja wracam i porozmawiamy sobie o pewnym ciekawym aspekcie.
Dobry wieczór Państwu, tutaj Piotrek Majcherczyk dosłownie na chwileczkę. Dzisiaj urodziny obchodzi nasz ojciec dyrektor, Piotr. Ojciec Piotr, w imieniu swoim i myślę, że wszystkich słuchaczy, życzę Ci Piotrze dużo zdrowia, wytrwałości i może jeszcze stabilizacji, to się zawsze przyda. Tak jak Ci już napisałem dzisiaj rano, jeśli masz swoją osobistą listę życzeń, to niech się ona ziści w 100%. Za to nie życzę Ci 100 lat, bo sam powiedziałeś, że masz zamiar żyć lat co najmniej 400. Niech Ci to będzie dane. Co oznacza, że jeszcze nasze prawnuki będą słuchać Twoich audycji w Radiu KHT. A tak nawiasem mówiąc, to ciekawe, jak będziesz wtedy wyglądał po 400 latach. Chociaż przy dobrej konserwacji to pewnie tak jak teraz, albo nawet trochę młodziej, wiesz o czym mówię. Piotrze, muzyczna dedykacja. Co prawda nie możemy puszczać oryginału, ale znalazłem bardzo fajną interpretację z repertuaru Led Zeppelin, zespół Cadillac w utworze Kaszmir. 400 lat w zdrowie, Piotrek.
No, bardzo dziękuję, Piotrze. I dziękuję wszystkim Państwu. Nie wszystkim zdążyłem i dałem radę osobiście, czy tu, czy na Facebooku podziękować, więc dziękuję wszystkim za życzenia, chociaż to taka rocznica dla mnie. No, 65 lat, proszę Państwa, jestem w wieku już popoborowym i porębnym niestety. No, ale czuję się młodo. Okej, Rysiek nagrał mi jeszcze 100 lat, tylko to 100 lat mi przysłał w formacie, którego nie mogę puścić w radiu, bo nie ten format, a nie zdążyłem tego przerobić, proszę Państwa. Gdzie to jest? Gdzie to jest? Gdzie to jest? No jest to 100 lat. Jest to gdzieś to 100 lat. No gdzieś było. Gdzieś się mi schowało to 100 lat. O, jest. No. Także później, być może później, proszę Państwa, jakoś to jeszcze nagram i sobie jeszcze puścimy w jakiejś przy kolejnej muzyce. Tylko muszę najpierw znaleźć, Szanowni Państwo, kolejną muzykę, bo już ją znalazłem. Tylko mi jak zwykle uciekła. Dobrze, wracajmy. O jakim kredycie dla Mołdawii, Panie Łukaszu? Nie słyszałem jeszcze. Coś tam rzeczywiście było, proszę Państwa, na ten temat. Dobrze, wracajmy do rzeczy. Jak Państwo wiecie, zaczyna się, jest jeszcze jeden, proszę Państwa, problem, efekt tej wojny, na której my nie zwracamy w ogóle uwagi, Szanowni Państwo. Nie wiem, dlaczego i co się stało, dlaczego nie zwracamy na to uwagi, a chodzi o to, że z naszego punktu widzenia, Szanowni Państwo, jeżeli nasi sąsiedzi staną się za mocni, no to w tym układzie my leżymy. W 2010 roku, we wrześniu, Jarosław Kaczyński miał takie przemówienie, w którym prosił Amerykanów i Obamę, w rezultacie do nich się zwrócił, tam był słynny list do ambasadorów również, żeby wstrzymać troszeczkę Putina i żeby Amerykanie nie odpuszczali Europy. Amerykanie niestety odpuszczają Europę. Odpuścili Europę wtedy i mamy to, co mamy. Być może teraz, proszę Państwa, się trochę zorientowali, co się dzieje, zreflektowali, ale nie wiem, czy to nie jest za późno, bo ja tylko przeczytam Państwu parę rzeczy. Francuski Renault wznawia produkcję w Moskwie. Udziałowcem jest państwo, czyli Francja omija ewidentnie, bo jeżeli udziałowcem jest rząd, to omija ewidentnie, proszę Państwa, sankcje, rząd francuski. Ze słów Zeleńskiego i z tego, co się dzieje, już niestety widzę, że Ukraina powoli zostaje sama, a relacje z tej wojny już w innych gazetach, one schodzą na drugi plan i chyba będą przypominać relacje z wojny wietnamskiej dla starszych ludzi. Pamiętacie może, jak to w dzienniku mówiono, że bohaterska armia od Wietnamu, prawda? Ta, jak ona się nazywa? Nazywała demokratycznego Wietnamu, prawda, zestrzeliła kolejny samolot sił amerykańskich. I takie będziemy mieli tylko małe komunikaty i to wszystko, bo to jest wojna, proszę Państwa, w tej chwili ta wojna zaczyna już być nudną telewizyjnym wypełniaczem. Tak, proszę, tak to uważam. Tak uważam, że tak jest. To raz. Nikt nie chce pomóc Ukrainie w sposób taki, jaki powinien pomóc, czyli wzmocnić ją nie poprzez dawanie sprzętu, ale ja cały czas uważam, że należy zamknąć, nie przestać się bać konfrontacji, do której i tak Putin dąży i Putin do tej konfrontacji doprowadzi, ale nieważne. Natomiast jest bardzo ciekawe w tej chwili, ewidentne, i to jest również i bywa w prasie brytyjskiej, jak i również i polskiej, otóż Niemcy praktycznie nic nie dostarczają na Ukrainę. Otóż ich przemysł, tam ostatnio wyszło, że to już nie przemysł, że to przemysł, a to przemysł, nie wojsko i tak dalej. Okazuje się, że magazyny Bundeswehry były puste. Bundeswehra praktycznie w ogóle nie istnieje. I Niemcy postanowili przede wszystkim zaopatrzyć i uzbroić własne wojska, czyli uzbroić Bundeswehrę. Po tej wojnie, bo ta wojna się kiedyś skończy, skończy się tym, że zostanie wymuszony na Zeleńskim i Putin o tym dobrze wie, stąd strzela do dzieci, do kobiet, żeby było jak najwięcej ofiar, najwięcej zniszczeń, po to, że to zmusi Zeleńskiego do podpisania niekorzystnego dla siebie traktatu. W jaki sposób? Oczywiście on mówi, że nie o Krymie, nie będzie mówić o Donbasie, o Krymie i tak dalej, o tym nie, ale już widzę, że z Krymu się nie wymienia, wymienia się tylko Donbas i Ługańsk, żeby to nie będą żadne autonomiczne republiki. No i oczywiście neutralność, czyli... O, przepraszam, to nie ja. Coś mi się tu włączyło. Dostawy będą... Die Welt pisze o dziwnym paradoksie. Pisze, że Republika Federalna jest czwartym największym eksporterem broni na świecie i posiada w kraju czołowe firmy zbrojeniowe. Producenci ci jak Rheinmetall, od ThyssenKrupp, od Airbusa po Heckler Koch w 2021 roku dostarczyli za granicę broń i sprzęt o wartości około 9 miliardów euro. Jednak po 4 tygodniach rosyjskiej agresji na Ukrainie nie zakupiono ani jednej nowej broni od tych producentów i nie dostarczono do tego kraju. Zamiast tego było kilka dostaw z opustoszałych materiałów magazynów Bundeswehry. Ale dlaczego tylko nieliczne egzemplarze broni Bundeswehry mają być dostarczane, skoro nowy, doskonały materiał można uzyskać w fabrykach niemieckich koncernów? I Die Welt pisze, że pod koniec lutego rząd wiedział, że zapasy Bundeswehry są zbyt małe i postanowili je za wszelką cenę, te zapasy właśnie wzmocnić i wzmocnić armię, proszę Państwa. I wzmocnić armię. Ukraina, ta wojna się skończy, nie wiem, miesiąc, dwa, trzy, cztery, tydzień, nie wiem, ale Zeleński będzie musiał podpisać porozumienie i wtedy co się dzieje? Co się dzieje? Nadal siadamy z Putinem do rozmów, czy z tymi bandziorami do rozmów, z tym kłamcą Ławrowem? Ale w tego wszystkiego wyjdzie nagle dość mocna, dobrze uzbrojona armia niemiecka. I teraz jest pytanie, czy jest to dla nas korzystne? I tutaj zupełnie nie rozumiem pana Błaszczaka, który cieszy się, że w 2025 roku powstanie tak zwany Eurokorpus. Ja jestem przeciwny. Nie można należeć do 2-3 sojuszów naraz, militarnych szczególnie. Eurokorpus, co to oznacza ten Eurokorpus? Oznacza, że co? Że Amerykanie wyjdą z Europy i zastąpią go jacy żołnierze, proszę Państwa? Kto stworzy ten Eurokorpus? Tylko 2 kraje są w stanie stworzyć Eurokorpus, bo to są wojska unijne, czyli już jest poza Wielką Brytanią, a to jest właśnie Francja, która cały czas bierze ogromne pieniądze z Rosji, z działania w Rosji, i Niemcy, proszę Państwa. Tylko i Niemcy. Więc zastanawiam się, czy nasz polski rząd nie widzi tego niebezpieczeństwa? Bo to jest niebezpieczne mieć Niemców bardzo dobrze uzbrojonych z silną armią. Myśmy się śmieli z tej ich, tam, z tego, że ta Bundeswehra jest taka, jaka jest, niedoćwiczona, różne grupki, różne rzeczy, zmniejszone i tak dalej. Tak, proszę Państwa. Tak, ale nie, oczywiście, że tak. Myśmy się z tego śmieli, ale z drugiej strony dla nas było to dobre. Nie wiem, proszę Państwa, czy ktoś w rządzie rozumie, że Eurokorpus to jest ustanowienie dyktatu niemiecko-francuskiego nad resztą, bo jakie inne armie się liczą? Włoska? A jaka ona jest? Hiszpańska? Nie, no hiszpańska raczej nie. Powiedzmy, holenderska, belgijska, armia Luksemburgu? A ilu jest w tym Luksemburgu, prawda? Będą tylko 3 armie. Wówczas, czyli będzie to armia niemiecko-francuska i proszę Państwa, Rosjanie. I Rosjanie, którzy prawdopodobnie do tego czasu przejmą Ukrainę, bo ja widzę tak to, że jeżeli Zeleński zostanie zmuszony do podpisania rozejmu, on przegra wybory wtedy, całkowicie to jest ten paradoks Churchilla, on przegra wybory u siebie, mimo wszystko, bo na czas pokoju, jak nastanie czas pokoju, nie darują mu również tego, niektórzy będą go oskarżać o zdradę. Do tego to wszystko zmierza. Wybory na Ukrainie może wygrać ktoś, kto będzie miał zupełnie inną opcję w stosunku do Rosji i może nastąpić zbliżenie z Rosją i Putin na to liczy. Ich liczy. A my, jak zwykle, dostajemy rykoszetem, bo wtedy mamy cały wschód praktycznie, całą wschodnią granicę z Białorusią i też później z tą Ukrainą, mimo zresztą innego podejścia już ludzi do nas i Ukraińców, tam zresztą będzie natychmiast pewna partyzantka, będzie bardzo niepokojny, Rosjanie to zduszą zresztą po swojemu, bardzo okrutnie. Ale z drugiej strony będziemy mieli mocnych, bardzo mocnych Niemców, którzy łatwiej będą się, jak widać, dogadywać, łatwiej, jak widać, będą się dogadywać z Rosjanami, tak jak i Francuzi, niż z nami. I my będziemy, będziemy również stanowić naturalną przeszkodę, również i dla nich. A więc siłą rzeczy, mimo tych wszystkich planów, jakie są robione teraz, w tej chwili, dlatego że jest ta wojna, więc tutaj wschodnia flanka NATO i tak dalej, i tak dalej. Pojawienie się Eurokorpusu osłabi siłę NATO, bo siła NATO polega głównie na Amerykanach. Ale jeżeli ta armia niemiecka bardzo dobrze się uzbroi, jeżeli to będzie dobra, wyćwiczona armia niemiecka w połączeniu z francuską, będą w stanie znowu wywalić NATO z Europy. W tej chwili jest Biden i ta administracja. Biden jest tyle lat w polityce, że on trochę obawia się pewnych rzeczy i to wie. Ale nie wiadomo, kto będzie następnym prezydentem Stanów Zjednoczonych, prawda? Nie sądzę, żeby Biden na drugą kadencję jeszcze chciał. On już jest chyba za stary po prostu. Więc sami Państwo widzicie, że to jest także efekt tej wojny. Oczywiście proszę nie robić z tego żadnej teorii spiskowej, że to specjalnie oni doprowadzili do tego. Ponieważ ta wojna również daje okazję Niemcom do nawet usprawiedliwić się wobec swojego własnego społeczeństwa, z którego część jeszcze pamięta II wojnę światową i jest przeciwne pewnego rodzaju militaryzacji, ale usprawiedliwa konieczność owej militaryzacji, proszę Państwa. Do tego mamy jeszcze oczywiście 1066, której ten rząd przez tyle lat nie wypowiedział. Co tutaj pan Heniu mówi, że siłą będą zachowywać tak zwaną praworządność w Polsce? Tak. Tak to wygląda. Dwuznaczna, co najmniej dwuznaczna postawa Scholza, bo to są tylko słowa i nawet Putin w te słowa nie wierzy. Proszę zauważyć, że Putin, Miedwiediew, Ławrow, oni nie krytykują Niemców. Oni krytykują Amerykanów oczywiście i krytykują, proszę Państwa, oczywiście Polskę, Bułgarię, te mniejsze kraje, do których chcą wrócić. No. Więc tak się zastanawiam, a tam Trump, pani Agnieszko... Przecenialiście Trumpa, absolutnie przecenialiście Trumpa, bo za to poklepywanie po plecach kochaliście Trumpa po prostu. To jest bez sensu. No. Więc ja się cały czas proszę pomyśleć, tego aspektu nikt z rządzących nie bierze. I zdziwiłem się dzisiaj, jak minister Błaszczak, który jest ministrem obrony narodowej, powinni pomyśleć o tym, jest strasznie zadowolony z tego, że będzie Eurokorpus i tak dalej. I ten Eurokorpus będzie również i w Polsce. Polska będzie członkiem tego Eurokorpusu, czyli co? W Polsce będą stacjonować na naszej granicy żołnierze niemieccy, prawda? Jako członkowie Eurokorpusu. Zobaczcie, jak jest NATO. Amerykanie również niezbyt pozwolili, żeby Niemcy, żołnierze ze względu na skojarzenia historyczne, i to jest właśnie kwestia doświadczonego polityka, jakim jest niewątpliwie Biden i administracji Stanów Zjednoczonych, które również rozpatrują pewne aspekty psychologiczne, bo Niemcy stacjonują na Łotwie i w Estonii. Natomiast, proszę Państwa, natomiast Amerykanie nie chcieli, by stacjonowali w Polsce. Rozumiecie Państwo? Właśnie z przyczyn czysto historycznych i tak dalej, i tak dalej. Niemcy, obrońcy polskich granic. Panie Leszku, co to wbrew pozorom nie jest śmieszne. Oczywiście ja nie podejrzewam o wszystkich Niemców, że wrócą do prawda do Hitlera, ale jestem pewien, że w momencie, w którym się okaże, że Polska im bardzo przeszkadza, zrobią wszystko bez słowa i ci, którzy w tej chwili udają przyjaciół, natychmiast staną przeciwko nam. Jestem tego pewien. Bo tacy są Niemcy, proszę Państwa. Tacy są Niemcy. Czy Niemcy mogą zaatakować Polskę, panie Basiu? Nie, nie zaatakują, póki jesteśmy NATO po prostu. To jest raczej niemożliwe, żeby zaatakowali. Wcale nie mówię, że zaatakują, tylko że w interesie takiego kraju jak nasz jest pewna równowaga sił i nie można po prostu tworzyć sobie ogromnego, silnego państwa na granicy, który prędzej czy później, szczególnie w takim systemie jak demokracja, który jest systemem promującym przypadkowych zupełnie ludzi, albo łatwo tam wypromować kogoś, prawda, jakiś władzę. A co będzie, jak kolejny Hitler dojdzie do władzy? Jak dojdzie do innej, mówicie, że oni są zabezpieczeni? Nie, proszę Państwa, nie są przed tym zabezpieczeni, bo ten Hitler może się teraz nazywać zupełnie inaczej i nie należeć do NSDAP, tylko do partii, która będzie kojarzyć się z tą tak zwaną liberalną demokracją. Ja przypominam, że dla większości Niemców NSDAP było tożsame z KPD, z komunistami. Nie rozróżniali, ponieważ postulaty NSDAP niczym się nie różniły, poza tymi sprawami, kwestiami rasowymi, nie różniły się od postulatów KPD, tylko że KPD, Komunistyczna Partia Niemiec, mówiła głównie o internacjonalizmie i o tych fabrykantach, że trzeba wyrzucić. Hitler mówił to samo i dodawał jeszcze o Żydach i Untermenschach, prawda? No, pan w ogóle nie boi się, że wybuchnie jakaś duża wojna, rozleje się na Europę, ale to nie rozumiem. Barek W. Ja, czy się boję? Ja po prostu nie to, że ja się boję, bo jak będę się bał, to co? Ja uważam, że wybuchnie duża wojna i rozleje się na Europę. Jeżeli nie w tym roku, to w przyszłym, ponieważ Putin się nie zatrzyma na Ukrainie, będzie miał dużego sojusznika pod tytułem Niemcy w tym momencie i zjedzą znowu kolejne kraje, proszę państwa. Zaraz, panie Marku, panie, rozumiem, o co pan mnie tutaj pyta w tym momencie, dlatego że przecież od początku mówię, że ja się ich nie boję. Ja się ich naprawdę nie boję, bo strach nic nie pomoże. Uważam, że Rosjanie się boją tylko i wyłącznie siły. Jak się ich zaatakuje, to jak się ich zaatakuje i jak się to sprowadzi na ziemię. Jest teraz szansa zresztą sprowadzić ich na ziemię, ale to wymagałoby wysiłku całego Europy, łącznie przede wszystkim poprzez zablokowanie im gazu i energii, na co Zachód oczywiście nie pójdzie. Ewidentnie zakończenie wszystkiego rodzaju jakiejkolwiek współpracy z Rosją, w dodatku prawdopodobnie na dniach, jeżeli do tego w ogóle dojdzie, ale jest bardzo duża szansa, szczególnie po ostatniej wypowiedzi Bidena, który nazwał Putina, tak jak ja nazywał, bandytą, prawdopodobnie zostaną zerwane bądź zawieszone stosunki dyplomatyczne, przynajmniej albo obniżone o szczebel między Rosją i Stanami Zjednoczonymi. Tak to wygląda. No. Także widzi pan. Panie Marku, bardzo pana przepraszam, ja wyrzucę pana stąd. Denerwuje mnie pan. Ja nie, tak, uciekłem z Polski, boję się. Boję się, proszę pana, nie ich, nie ruskich, tylko boję się naszych. Po prostu w Polsce bym już nie żył. Wierzy pan? Jak pan nie wierzy, to do widzenia. Zablokowałem pana na Facebooku, panie Marku W., bo mnie pan irytuje. I teraz nie chcę pana tutaj. Przykro mi. I także, ale ja się wojny z Ruskimi nie boję, po prostu ona będzie, nie mam na to wpływu, więc jak ona będzie, to będzie po prostu, no cóż, cóż na to zrobimy, to nie od nas zależy. Natomiast uważam, że natomiast to jest jeden, to jest kolejny aspekt tego wszystkiego, proszę państwa, to jest aspekt. No nie, no facet mnie wkurzył jeszcze, musi mnie dzisiaj wkurzać, no. To czemu pan uciekł z Polski? Przed kim? Putina pan się nie boi, a kogoś po co pan boi? Trochę pokręta liga, prawda? Panie Marku W., boję się takich jak pan. Takich jak pan. Takich malutkich, wrednych skurwieli pod pseudonimami, którzy potrafią zniszczyć wszystko. No. No. Także wiecie, przykro mi, tak jest. I tak obserwuję w ogóle zachowanie w ogóle Niemców, niechęć i nawet już to, co nawet potraktowanie Zeleńskiego przez Niemców, i widzę wyraźnie, chyba że oni jednak zmierzają. Oni też muszą mieć, bo nie tylko my będziemy protestować, by jakby Bundeswehra była za mocna. Amerykanie również nie pozwalali, żeby ta Bundeswehra była za mocna. A teraz, jeżeli jest okazja, ciężko to uzasadnią przed narodem, uzasadnią przed wszystkimi. I to jest kolejny aspekt tej wojny, szanowni państwo. Niestety. Na to nie patrzymy. Natomiast cały ten euro, cały ten... Już. Muszę znaleźć. O. Dobrze. Zaraz puścimy jedną piosenkę. O. Fajnie. Już, proszę poczekać. O. Już jest. Także to prawda, panie Marku, ja cały czas uważam, że to jest trzecia wojna światowa, się cały czas dzieje i będzie się działa. Zachód nie chce, i to widać wyraźnie, Zachód nie chce, bo to wzmocnianie flanki NATO i tak dalej, ale jeżeli na przykład lotniska na Ukrainie są już zniszczone i niewiele nie będą mieli ROT, to dzisiaj powiedział nawet ten Sienkiewicz, to czy Polska udostępni swoje lotniska i Rumunia? Jeżeli udostępni swoje lotniska dla samolotów ukraińskich, to siłą rzeczy wejdzie do wojny. A tego nie chcą Niemcy, nie chce Francja, nie chce NATO. To widać. To widać. To wszystko są teksty, to wszystko, proszę państwa, są teksty oczywiście dyplomatyczne i dyplomaci mogą mówić to bla bla, ale rzeczywistość taka jest. To Putin uzna. Bo tak, bo do tego doprowadzono. To Putin uzna, czy jest w stanie wojny, czy nie. Powiedzmy, że Putin zaatakuje Polskę, bo uzna, że pomoc dla Polski jest, że pomoc Polski dla Ukrainy jest, ale powiedzmy, nie musi tego to tego uznawać. Oczywiście, oczywiście tak się na razie nie dzieje, ale z jego punktu widzenia pomagamy im, korytarze, wozimy broń, chwalimy się tym w internecie, różne rzeczy, rząd się chwali. No i w tym momencie Putin zaatakuje Polskę, bo uzna, że poprzez tą pomoc dla Ukrainy, nie sprzedaż, ale dostarczanie broni, a nie sprzedaż Ukrainie, my wzięliśmy udział w tej wojnie. Też jesteśmy stroną w tej wojnie. I co zrobi NATO? Mówią pięknie o Amerykanie, o artykule 5. Ale już na przykład Niemcy na tym artykule 5 raczej go nie wymieniają. A już na pewno nie Włosi, Francuzi, Holendrzy. Co zrobi? Co zrobi NATO w tym momencie? Prawda? Albo jeszcze jakaś rakieta wypadnie, wybuchnie gdzieś na terenie Polski i zabije obywateli polskich, a więc obywateli UE i zarazem obywateli NATO. Zaczną natychmiast dyskutować, oskarżać się w Radzie Bezpieczeństwa, w ONZ, że to przypadek, a Putin będzie robił co chciał. Nikt tego nie rozumie, po prostu. Nikt tego nie rozumie. I to jest właśnie problem. To oczywiście, że to, co zrobimy, nie ma znaczenia. Pretekst się zawsze znajdzie. No i się absolutnie z tym... Ale też radziłbym jednak polskiemu rządowi nie być takim entuzjastycznym w stosunku do... Nie być takim entuzjastycznym w stosunku do Eurokorpusu. Eurokorpus jest dla mnie bzdurą. I my szykujemy na siebie bat za pomocą właśnie Eurokorpusu. Bo w ten sposób również powiemy NATO, powiemy Amerykanom, nie, 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 moi drodzy, wy nie musicie, my tu sami zrobimy. A Eurokorpus będzie zarządzany jak zwykle przez dwie największe armie, czyli niemiecką i francuską. My się nie będziemy w tym liczyć, ponieważ wszystko również zostanie zrobione, abyśmy tej armii nie rozwinęli. Dlatego zamiast zmian w konstytucji, zamiast dyskutowania o jakichś głupotach, warto by jak najszybciej wprowadzać plany modernizacji i właściwie rekonstrukcji polskiego stanu obrony, którym elementem tego polskiego systemu obrony jest każdy obywatel. Tak uważam. Ale to nie teraz. No. Panie Damianie, a ja nie wiem, kto pisze na KHT. Panie Damianie, ja nie wtrącam się, ja tam nawet nie wchodzę, po prostu. Tak, panie Łukaszu, my w sobie sami zrobimy z siebie generalną gubernię. Proszę mi wierzyć, ja nie wiem, jak minister obrony narodowej nie może o tym pomyśleć. Nie, nie ładujmy się. Lepiej być mocnym członkiem sojuszu natowskiego. Nie ładujmy się w Eurokorpus. Nasze interesy są nie do końca tożsame z interesami niemieckimi czy z interesami francuskimi. Tak jest zawsze. Tak jest zawsze. Słyszałem również, że przy tej zmianie konstytucji chcą coś wpisać, jakieś stosunki z Unią Europejską. Oby tego nie robili, bo Unia Europejska może potrwać, ale może się rozwalić wskutek tych również wojen. Nie wiadomo, co będzie, proszę Państwa. Także nie warto. Natomiast z tym Eurokorpusem byłbym bardzo ostrożny, tak jak ze wspólnym wywiadem, wspólnym kontrwywiadem, bo to jest totalna bzdura. Zresztą na dyskusjach o wspólnocie wywiadowczej, na wspólnym wywiadzie Unii Europejskiej, największe protestowali przeciwko temu właśnie Francuzi i Niemcy, bo wynikało z tego, że wszyscy naokoło mają wszystko zdradzić, natomiast właśnie Niemcy i Francuzi nic. I oni będą tym zarządzać. Więc to jest coś strasznego, proszę Państwa. Wpisali nawet przyjaźń polsko-radziecką, to panie Misiu, to już było. No. Okej, okay, już jestem, proszę Państwa. No, chciałbym przesłał jeszcze raz to 100 lat, bo chciałem Państwu puścić, jak Krysiek fajnie to zagrał, ale nie mogę tego w ogóle znaleźć. To wsadziłem do takiego jednego. Aha, bo jeszcze nie weszło. Już. Do. Nie, nie. A nul. Muszę gdzie indziej to wsadzić, proszę Państwa. A zaraz będziemy zresztą się... O, już wiem, gdzie będzie. I zaraz wyjdzie. O. Dobrze. Mam MP3. Zaraz sobie Państwu puścimy. Proszę Państwa, tu jest jeszcze jedna rzecz. Proszę zobaczyć, że 26 lutego w przemówieniu w Bundestagu Scholz zapowiedział historyczny zwrot w doinwestowaniu niemieckiej armii, uzasadniając je to wszystko obroną wolności i przeznaczył 100 miliardów euro natychmiast na dofinansowanie niemieckiej armii. Proszę Państwa, on musi w jakiś sposób, Szanowni Państwo, to... O, jest, już mamy. Musi w jakiś sposób to uzasadnić. Raz jeszcze, Eurokorpus jest bardzo złym pomysłem. Absolutnie bardzo złym pomysłem. Wszystko powinno się realizować w ramach NATO. Jeśli Amerykanie dopuszczą do powstania Eurokorpusu, to przykro mi, zostaną bardzo szybko wysiudani. Również i z NATO. I NATO się też wtedy padnie, zmieni, a NATO czeka zresztą czekają Rosjanie. Eurokorpus, no ja sobie nie wyobrażam po prostu, a oczywiście teoretycznie każdy będzie miał równe prawa. To jest po prostu śmieszne. Każdy będzie miał, proszę Państwa, różne, każdy będzie miał teoretycznie równy głos i tak dalej, ale rządzi tym wszystkim tak jak teraz Unią Europejską rządzą Niemcy. W ogóle te trzymanie się, to twierdzenie, które w tej chwili jest, że Unia Europejska dzięki temu, że jesteśmy w Unii Europejskiej, to dlatego istniejemy i tak dalej, jest totalną bzdurą. To widać będzie z uchodźcami, ponieważ Unia Europejska absolutnie, proszę Państwa, wykorzysta każdy pretekst, żeby pieniędzy na tych uchodźców w Polsce nie dawać. Po prostu. Północna Grupa Wojsk Unii Europejskiej. No tak mniej więcej PGWE. Tak można nazwać. Ja nie jestem przeciwnikiem Unii Europejskiej. Jestem przeciwnikiem Unii Europejskiej w tej kształcie. I dlatego wyszli Anglicy. Dlatego wyszli Anglicy, proszę Państwa. Może trochę błąd zrobili, bo to ku radości Niemców, ponieważ to Niemcy w tej chwili rządzą Unią Europejską, co widać nawet po składzie. Okej, proszę Państwa, puszczę te 100 lat, które mi nagrał ten. To jest tylko, to jest króciutkie, więc posłuchajcie, jak ryszę, fajnie. No właśnie, tak Rysiek zagrał. Dziękuję, Rysiu. Proszę Państwa, Pani Agnieszko, ja nie wiem, dlaczego ludzie są tak entuzjastycznie nastawieni do UE. Wszystko to UE, najlepsze, najwspanialsze i najgenialniejsze. Pewnie dlatego, że większość polityków, którzy są, czerpią ogromne korzyści z UE, autentycznie. Jakby ktoś naprawdę chciał zrobić komisję do spraw do przyznania fundu, do przyznawania tych funduszy i dotacji unijnych, które i tych komitetów tych różnych, komisję nadzwyczajną sejmową, to powinno się wsadzić większość rządu, bo wiadomo, kto na tym zarabia. Bo na tym się zarabia, proszę Państwa. Autentycznie na tym się zarabia. Dziękuję Panie Stanisławie. I na tym się, proszę Państwa, zarabia. I oni o tym wiedzą. Poza tym jest to w tej chwili miejsce dla różnego rodzaju upadłych polityków. No. Ja przypominam również, że to nie jest tylko wszystko wina PiS-u. PiS też się odwraca, zwraca się w stronę tego kierunku właśnie bardzo prounijnego, bo my zwracamy uwagę na bzdury, na tą poprawność polityczną i takie, no to nie o to chodzi. To jest tylko zasłona dymna. W tle jest przejmowanie Unii Europejskiej zgodnie z planami wiecznej ekspansji na wschód i dominacji w Europie. W dominacji po prostu europejskiej, w Europie, tak jak oni by chcieli. Wbrew pozorom najspokojniejsze tak naprawdę, najspokojniejsze czasy w Europie to były chyba jednak wtedy, kiedy były dwa potężne imperia, rządziły Europą kontynentalną, a Anglicy się nie wtrącali. Wtedy nie był pokój, nie było wojny europejskiej, co oczywiście skończyło się to ogromną jadką, czyli pierwszą wojną światową, ale tak naprawdę to Niemcy i Rosjanie rządzili tym kontynentem. Przez prawie całe, przez większość XIX wieku skończyło się to dopiero to również dlatego, że nie do końca te imperia zrozumieli zmiany czasów i postęp techniczny. Tak to wygląda. Zoro, ma pan rację, bo już też zauważyłem z tego, co mówił Błaszczak, że PiS nagle myśli, że armia UE obroni ich przed Rosją. A to jest bzdura. Otóż właśnie armia UE i Eurokorpus nigdy nie wystrzeli w obronie jakiegokolwiek Polaka mordowanego przez Rosjanina. Nigdy. Zobaczycie. Tak to będzie. To jest jeszcze jeden aspekt tej wojny, którego nikt nie dostrzega. To jest powstanie bardzo dużej siły militarnej na naszej zachodniej granicy. A jak to pięknie mówił Piłsudski, że chcąc wojny prewencyjnej, że tam powinno być tak, jak było po traktacie wersalskim i lepiej, żeby silna armia nie powstała. I miał absolutną rację, po prostu. Okej, szanowni państwo, więc ja już kończę. Dziękuję państwu. Jeszcze raz dziękuję bardzo za życzenia. I puszczę, to jest rosyjska piosenkarka Zenfira, która sprzeciwiła się tej wojnie. I ona tą piosenkę dedykowała właśnie Ukraińcom. Ja pomyliłem się, myślałem, że to ukraińska, także wczoraj się pomyliłem, za co przepraszam. No więc kończę tym. Don't shoot, czyli nie strzelaj, nie strzelajcie, nie strzelaj, jak tam oni sobie mówią. Wyceniono Ukrainę na 3,5 do 8 bilionów czarnoziemi i w ziemi cała tablica Mendelejewa, szczególnie pierwiastki żelaty. Pani Agnieszko, nie wiem, nie wiem. Wiem natomiast, że po tej wojnie okaże się, mi to już widać z propagandy, że to Niemcy i Francuzi najwięcej pomagali uchodźcom z Ukrainy, a nie my, i oni ją odbudują. Na wszystkim się zarabia, szczególnie na wojnach. Zobaczycie państwo, tak to będzie. No to trzymajcie się, dziękuję bardzo. Nie wiem, czy jutro będzie audycja, być może nie będzie jutro tej audycji, a ten dzień też muszę troszeczkę odpocząć, ale jak nie, to w środę jest audycja, w środę pewnie przeczytam. Nie zdążę napisać nowego rozdziału Choluba 3, więc może wezmę, przeczytam Choluba 1 w nocy, no zobaczymy, jak państwo będziecie chcieli. No. Nie wiem, panie Łukaszu, czy jutro będzie, jeszcze dzisiaj nie wiem, będę wiedział jutro, naprawdę, proszę państwa. Więc na wszelki wypadek mówię to państwu, żebyście się nie martwili. Ok? Dobra. Dziękuję bardzo, dobranoc i zostawiam państwa z Zemfirą. Don't shoot.